Serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie, kolejnym nabożeństwie, które mamy, ale też na spotkaniu, które mamy na tym miejscu z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chciałbym mówić dzisiaj na temat przymierza, na temat przepraszam, starego i nowego przymierza. Trochę nawiążę do tego starego przymierza, ale chciałbym mówić na temat nowego przymierza, bo to stare, ja myślę, że nikt z nas by nie chciał pod tym starym przymierzem żyć. Ono było trudne, ono było ciężkie, ono było niebezpieczne, a w dodatku jeszcze ono nic nie dawało, bo go nikt nie wypełnił. Natomiast my dzisiaj żyjemy pod nowym przymierzem. Bóg jest święty i tak jak Eunika mówiła dzisiaj, ten święty Bóg jest pośród nas i my możemy przyjść do Niego, ale nie możemy przychodzić tak byle jak. Na jakiej podstawie możemy przychodzić do Boga? Na jakiej podstawie mamy do Niego dostęp? Co to jest przymierze? To jest umowa. Właściwie można powiedzieć, że to jest najwyższa forma umowy. Są różne umowy, są różne porozumienia, różne pakty, które były podpisywane przez ważnych ludzi, były pieczętowane, były gwarantowane, ale przymierze to jest coś szczególnego. Przymierze zawierane przez Boga, bo ono zawsze było zawierane przez przelanie krwi. I tak jak Eunika wspominała, również kapłani, ci specjalnie namaszczeni, nie mogli wejść przed oblicze Boże bez tego oczyszczenia krwią. Musieli tą krew przelewać. Przymierze było zawsze zawierane przez Boga z kimś, komu Bóg mógł zaufać. A potem to przymierze miało wpływ na wiele ludzi i na długi czas. Nieraz przymierze, które Bóg zawarł, było ważne i jest ważne aż do dzisiaj. Na przykład takie przymierze z Noem. Chociaż Bóg wiedział, że po potopie znowu ludzie będą źli, będą grzeszyć, to obiecał, że już nigdy nie zniszczy całej ludzkości przez potop. I na znak tego przymierza, tego postanowienia, tego przyrzeczenia powiedział Bóg, że położy tęczę na obłoku, ten łuk, jako znak, że już nigdy nie będzie zniszczona ludzkość przez potop. Ale to przymierze było zawarte wtedy, kiedy Noe wyszedł z arki i kiedy złożył na ofiarę z tych czystych zwierząt i ta krew została przelana. Może jeszcze wspomnę kilka innych. Było przymierze z Abrahamem. I to przymierze było również zawarte przez przelanie krwi. Może dziwne to się wydaje, to było takie przelanie krwi symboliczne, ale było. Więc w 1 Mojżeszowej 17 rozdział i 10 wiersz jest powiedziane: a to jest przymierze moje, przymierze między wami, między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochowywać. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. A więc przez to symboliczne przelanie krwi Bóg zawarł przymierze. I tak jak niektórzy uważają, że no, ludzie z narodu żydowskiego do dziś się zachowują ten zwyczaj, to obrzezanie, że to jest znak, że są Żydami. To jest znak przymierza z Bogiem. Nie to przynależność do jakiegoś narodu, to jest znak przymierza z Bogiem. Ale to było przymierze w Starym Testamencie. Również w tym przymierzu Bóg powiedział do Abrahama, że ta ziemia, po której on chodzi, kiedy wyszedł ze swojego domu, od swojej rodziny, kiedy doszedł do Kanaanu, powiedział, że ta ziemia będzie należeć do was, do waszego potomstwa, ale nie jeszcze teraz. To będzie za jakiś czas. I powiedział, że twoje potomstwo będzie w innym miejscu, będzie nawet uciskane, i będzie przez 400 lat tam musiało być, a dopiero potem dopiero czwarte pokolenie będzie mogło tu z powrotem wrócić. Powiedział również w tym przymierzu, że w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi i to ma moc do dzisiaj, bo to dotyczyło Jezusa Chrystusa. W Jego potomstwie, w potomstwie Abrahama, czyli w Jezusie Chrystusie, jesteśmy błogosławieni, ponieważ zostało zawarte na nowo to przymierze, nowe przymierze, również przez krew Jezusa Chrystusa. Również w tym przymierzu z Abrahamem Bóg powiedział, że każdy, kto was będzie błogosławił, będzie błogosławiony. A kto was będzie przeklinał, będzie przeklęty. Czasem ludzie mówią, no, Żydzi to uważają się za naród szczególny, wybrany. Oni są narodem szczególnym, wybranym, ale również jeżeli oni dotrzymują przymierza, Bóg im błogosławi. Nieraz mówią, że oni są na wysokich stanowiskach, albo oni, słyszałem, że ponad połowa wszystkich nagród Nobla przypadła Żydom. Z różnych miejsc na ziemi, ale Żydzi. Co to znaczy? Nie to, że oni tam mieli znajomości w Sztokholmie czy w Oslo. To znaczy, że są ludzie obdarzeni przez Boga szczególną mądrością, bo tego nie dają za nic. A więc to jest przymierze, które Bóg zawarł z narodem izraelskim, zawarł jeszcze kiedyś z Abrahamem. Również przymierze z Izraelem było zawarte przez Mojżesza i to przymierze było zawarte również przez przelanie krwi. Czytamy w 2 Mojżeszowej 24:8. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wtedy Mojżesz przekazał, przeczytał, przypomniał te słowa wszystkie, które Bóg mu dał, czyli cały zakon. Potem pokropił tę księgę, pokropił również lud i mówi, to jest krew przymierza. A więc przymierza zawierane przez Boga z ludźmi czy z człowiekiem były zawierane przez przymierze, przez przelanie krwi. Ale wreszcie przymierze przez Jezusa Chrystusa ze wszystkimi, którzy uwierzą. On przelał już nie krew zwierząt, ale swoją własną krew. I czytamy, że o ile ważniejsze jest to przymierze, ponieważ to nie była krew zwierząt, ale jego własna krew i to bezgrzeszna. I to jest ta krew nowego przymierza. Często również to czytamy przy wieczerzy. To jest ta krew nowego przymierza, ponieważ Pan Jezus to przypomniał uczniom przy wieczerzy. Przeczytajmy może z 2 Mojżeszowej, 2 rozdział od 23 do 25 o tym, jak Bóg wspomniał na swoje przymierze. Przymierza mają taką moc, taką ważność, jaką moc mają ci, którzy je zawierają. Wiemy, że ze strony Boga On ma wszelką moc, więc z Jego strony nie ma żadnego problemu. Tylko zależy, czy ta druga strona dochowuje warunków przymierza. A więc czytamy. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Znamy historię narodu izraelskiego w Egipcie. Oni byli niewolnikami, ale nie od razu. Oni nie zostali uprowadzeni jako niewolnicy. Wiemy, że poszli tam dobrowolnie, poszli tam dlatego, że tam było lepiej, że w kraju, gdzie mieszkali, był głód. W Egipcie były zapasy żywności, a w dodatku był tam ktoś, kto się o nich zatroszczył. To był Józef. Ale i oni kiedyś mieli poszanowanie, byli poważani, mieli zapewniony byt. Józef, który był możnowładcą, który był takim premierem Egiptu, zapewniał im to. Mieli, że tak powiem, znajomości na najwyższym szczeblu, u najwyższych władz. Ale po pewnym czasie Józef umarł i czytamy, że nastał faraon, który już nie był im przychylny. I było coraz gorzej. Czytamy, że nastał faraon, który nie znał Józefa. Było im coraz gorzej, aż zaczęli wołać do Boga o pomoc. To, co czytaliśmy. Kiedy im było źle, zaczęli wołać do Boga o pomoc. I czytamy, i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem. Bóg ujął się za nimi. To wołanie dotarło do Boga i to jest wielka rzecz. Jeżeli nasze wołanie dotrze do Boga, jeżeli Bóg postanowi coś z tym zrobić. I czytaliśmy, że wtedy Bóg wspomniał na swoje przymierze i ujął się za nimi. Nikt nie potrafi nam tak pomóc w potrzebie, w niedoli, jak Bóg, jeżeli jego serce zostanie poruszone. Ale jak to zrobić? Jak poruszyć jego serce? Ja myślę, że jako ludzie wierzący wiemy, jak do Boga przychodzić. Również i to, co dzisiaj Eunika mówiła, On jest Bogiem Świętym. Jeżeli przychodzimy do Niego tak, jak On tego oczekuje, to mamy prawo oczekiwać, że On słyszy nasze prośby. I tak jak Pan Jezus powiedział, że jeżeli dwóch z was uzgodni przed moim Ojcem cokolwiek, to im się stanie. Tu nie pomogą żadne triki, żadne próby na skróty, drogi na skróty, ani żadne udawanie przed Bogiem, bo On wszystko widzi. Jak spowodować, żeby Bóg wysłuchał, jak wzbudzić w Nim litość? Bóg wszystko wie. Kiedyś było takie wydarzenie, kiedy naród izraelski doszedł wreszcie do ziemi obiecanej, to był taki naród w ziemi obiecanej, w ziemi kananejskiej, który słyszał, że wszystkie narody, które są wokoło, giną, są wytępione, ponieważ Pan Bóg jest z Izraelem i On im wydaje w ich ręce te narody. I oni, kiedy to usłyszeli, postanowili zrobić taki podstęp. Wiemy, to byli Gibeonici i wysłali taką delegację, odpowiednio się ucharakteryzowali, żeby zrobić dobre wrażenie. Powiedzieli, że są z daleka, żeby zawarł Jozue z nimi przymierze. I czytamy w Księdze Jozuego 9 rozdział, ja tu tylko urywki przeczytam, z 4 i 15 wiersza. Mieszkańcy Gibeonu postanowili także użyć podstępu. Więc Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, ale Boga nie pytali. To jest, kiedy to czytałem, tak sobie pomyślałem, ponieważ oni potem mieli problem z tymi ludźmi, z tymi Gibeonitami. Przez tych Gibeonitów o mało nie zostało wytępione jedno plemię z Izraela, plemię Benjamina, ponieważ oni tam mieszkali. Mieli wiele problemów z tymi Gibeonitami, bo nie pytali o to Boga. I czasem, tak sobie pomyślałem, czasem my zawieramy z kimś przymierze, zawieramy z kimś jakieś znajomości, zobowiązujemy się do czegoś, a nie pytamy Boga, a potem mamy problemy i na tym tracimy. Czy to znaczy, że Bóg przez 400 lat zapomniał o nich? Dlaczego oni byli w Egipcie przez 400 lat? Czy Bóg naraz sobie przypomniał i powiedział, oj, przepraszam was, że tak długo musieliście cierpieć, no nie pamiętałem o tym przymierzu. Nie, tak nie było. Z całą pewnością tak nie było, absolutnie. Bóg pamiętał o tym przymierzu. Dlaczego więc byli tak długo w Egipcie? Czytamy to ja nie będę już tego czytał, ale w pierwszej Mojżeszowej 15 rozdział od 13 do 16 wiersza jest powiedziane, że będą tam tak długo, aż dopełni się wina Amorytów, tych narodów amorejskich. I to Bóg przepowiedział już to Abrahamowi, że tak będzie. Nie dlatego oni tam byli tak długo, że Bóg zapomniał, ale dlatego, że musiał się wypełnić czas, musiały się warunki odpowiednio wypełnić. I to jest tak jak z Żydami na świecie. Obecnie czy w kilku poprzednich latach masowo przyjeżdżają do Izraela, chociaż tam jest niebezpiecznie, są ciągłe wojny, ale to Bóg dopuścił do tego, że w wielu krajach ich zaczęto prześladować, tak jak naród izraelski w Egipcie wtedy. Zaczęto ich uciskać i dlatego postanowili wyjechać do Izraela, bo inaczej by ich nikt nie wyciągnął, by nie wyjechali z krajów, gdzie byli od wielu pokoleń. Już tam się przyzwyczaili, w wielu krajach im było dobrze, byli na stanowiskach, mieli materialne powodzenie. Przeważnie to byli ludzie bogaci, jedni drugim pomagali, więc po to by było wyjeżdżać do Izraela. Ale Bóg dopuścił to, że w tych krajach zaczęto ich prześladować, zaczęło im być źle i coraz gorzej, tak jak wtedy w Egipcie. W Egipcie też, gdyby było im tak jak za Józefa, to by ich Mojżesz stamtąd nie wyciągnął, żeby ich i nie namówił, że na wędrówkę po pustyni. Oni się tam przyzwyczaili. Bóg nie zapomniał o tym przymierzu, ale oni zapomnieli. Nie ma ich co o to oskarżać, bo to było długo. Może pierwsze 70, czy może nawet 100 lat jeszcze pamiętali, że jest taka obietnica, że kiedyś stamtąd wyjdą, że Bóg ich wyprowadzi. Ale potem przyzwyczaili się już do życia w Egipcie, do życia po egipsku. Nawet zaczęli kłaniać się ich bożkom, bożkom egipskim, i zapomnieli o tym przymierzu, że są ludem wybranym, że Bóg ich szczególnie wybrał i że mają w ten sposób się zachowywać, żeby żadnym innym bogom się nie kłaniać. Czytamy nawet o tym, że oni wychodząc z Egiptu, kiedy Mojżesz ich wyprowadził, zabrali te bożki z sobą. W Dziejach Apostolskich przypomina im to Szczepan. Wtedy, kiedy wygłosił tą mowę do tych, którzy byli zebrani, potem został ukamienowany za to, on powiada w Dziejach Apostolskich 7 rozdział, a 43 wiersz. Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. A więc oni wyszli z Egiptu, jak to ktoś kiedyś powiedział, wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. Wtedy nie było tak łatwo pamiętać o tym przymierzu przez 400 lat. Oni nie mieli Biblii, nawet nie było to wtedy jeszcze spisane w księgach, które mogliby przeczytać. A to, że poprzednie pokolenie im to przypominało, ja wiem, starsi też wiedzą, jeżeli dzisiejszej młodzieży mówimy za moich czasów, to a oni, za twoich czasów, teraz jest inaczej. Tego nie chcemy słuchać. Teraz są inne czasy. I być może przez te 400 lat, jeżeli to poprzednie pokolenie, ci starsi przypominali im, słuchajcie, my mamy tak postępować, bo mamy takie przymierze z Bogiem i Bóg nas kiedyś wyprowadzi. Może było tak samo, co wy tam wiecie, teraz są inne czasy. Za moich czasów to było inaczej, teraz jest inaczej. A więc oni o tym zapominali, ale Pan Bóg nie zapomniał. Pan Bóg dotrzymał słowa. O ile więcej teraz, kiedy mamy to nowe przymierze, mamy zapisane, możemy go czytać, mamy go zapieczętowane przez krew Jezusa Chrystusa. To przymierze było cały czas ważne. Ono było w mocy, a oni z niego nie korzystali, bo nawet go nie znali czy zapomnieli. I teraz, jeżeli my mówimy o nowym przymierzu, jak często my również o tym zapominamy? Czy pamiętamy, czy korzystamy z tego, co w tym przymierzu mamy zawarte? Co nam Bóg obiecał? Z czego możemy korzystać? Bóg wyzwolił Izraela nie dlatego, że oni byli tacy dobrzy, ale dlatego, że dotrzymuje przymierza. Oni sami nie mogli się wyzwolić, ale Bóg im przygotował Wybawiciela. To Bóg o tym pomyślał. Ja myślę, że tak można powiedzieć, że Bóg myślał o tym, jak ich wyprowadzić z Egiptu przez 80 lat. Nie wiem, czy wiecie dlaczego. Przez 80 lat tak obliczyłem, dlaczego Bóg myślał przez 80 lat o tym. Bo 80 lat przed ich wyprowadzeniem urodził się Mojżesz. I Bóg go przeznaczył, Bóg go zachował, Bóg mu zapewnił specjalne takie warunki, wykształcenie na dworze faraona egipskiego. Mądrość, która była mu potrzebna również w tym świecie. I już wtedy Bóg go zachował w szczególny sposób, a potem jeszcze przez 40 lat uczył go, wychowywał, przygotowywał go na pustyni. Uczył go pokory, ponieważ musiał paść owce swojego teścia i był właściwie nikim. I potem czytamy, że Mojżesz był najpokorniejszym, najskromniejszym człowiekiem ze wszystkich, jacy wtedy żyli. Prawie, że dziedzic tronu egipskiego najpokorniejszy? On by taki chyba nie był, gdyby nie te 40 lat na tej pustyni. Bóg go musiał przez to przeprowadzić. Oni sami, naród izraelski, nie mogli się wyzwolić, ale to Bóg o tym pomyślał. Jak to jest teraz z nowym przymierzem? Z tym przymierzem, pod które my podlegamy. My też żyjemy w tym Egipcie duchowym, a nie jesteśmy Egipcjanami. Żyjemy w świecie, który nie jest naszą ojczyzną, a zdążamy do innej, tak jak mówi Słowo Boże. Na tym świecie, na którym żyjemy, rządzi szatan, jego słudzy, jego posłańcy, a metody uciskania tych, którzy chcą służyć Bogu, są coraz bardziej nowoczesne. Kiedyś te metody prześladowania chrześcijan, nawet pierwszych chrześcijan, to były, rzucali ich na pożarcie dzikim zwierzętom, czy krzyżowali, czy w jakiś inny sposób ich mordowali. Teraz szatan używa takich bardzo subtelnych, bardzo nowoczesnych metod, żeby nas usidlić, żeby nas trzymać w niewoli. Różne są do tego sposoby. Dzisiaj, jeżeli coś chce szatan dać ludziom do wiadomości, to wystarczy dać to do internetu. Wszyscy o tym wiedzą, cały świat za chwilę. I ludzie są pod wpływem takich rzeczy. Nieraz nie zrobiłby czegoś takiego, ale wszyscy to robią. No, przecież czytałem, że wszyscy to robią, więc dlaczego nie? Nawet taka presja w szkołach, na uczelniach, nawet w środowisku, w którym żyjemy, wszyscy tak postępują, nie bądź inny. Na przykład nieraz słyszymy, czy widzimy takie programy, czy nawet filmy, ta presja na młodzież. Ty masz już naście lat i jesteś dziewicą? To przecież nie wypada w dzisiejszym świecie. To są właśnie metody szatana, którymi on zniewala ludzi dzisiaj na tym świecie. I ludzie sami nie potrafią się z tego wyzwolić. Grzech zniewala. Czasem wydaje się, szczególnie na początku, może być przyjemny, może dać jakąś satysfakcję, ale potem człowiek popada w niewolę. To Bóg przygotował Wybawiciela, żeby jego lud nie musiał żyć w niewoli. Wtedy był to Mojżesz. A obecnie my możemy korzystać z Wybawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Ten święty, bezgrzeszny, sprawiedliwy Syn Boży, który oddał swoje życie tak po to, abyśmy my mogli wyjść z niewoli i nie musieli podlegać władzy szatana. Już w Starym Testamencie Bóg o tym mówi, że tak będzie. Przeczytajmy z Księgi Ezechiela, 36 rozdział. Ezechiel 36, 26 do 27. Bóg już wtedy o tym mówił. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To nowe przymierze to nie tak jak w Starym Przymierzu nakazy, zakazy i kary. To nowe przymierze to jest prawa Boże w sercu, zmiana serca. I na tym polega różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Wtedy były nakazy, były zakazy i były kary. Teraz możesz z tego skorzystać, może twoje serce być zmienione, bo to wiecie, że czasem wiele kosztuje, wiele ludzi poświęcają, żeby kogoś uwolnić z jakiejś niewoli, żeby ktoś się zmienił, ale przeważnie to nic nie daje. Natomiast jeżeli Bóg zmieni serce, to w jednej chwili człowiek staje się inny i nie jest to ciężkie. W liście do Hebrajczyków 8 rozdział, wiersz 8 do 10 mówi właśnie o tym Starym Przymierzu i dlaczego ono zostało zmienione, dlaczego ono zostało zastąpione. Hebrajczyków 8 do 10. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich ujął za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I jeszcze z tego samego listu, 9 rozdział, 18 do 20 wiersza. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną, szkarłatą i hyzopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. A więc to przymierze jest zawierane między dwoma stronami zdolnymi do dotrzymania jego postanowień. To umowa dwustronna. I czy my jako ta druga strona jesteśmy godni zaufania? Bóg nam zaufał, dlatego zawarł to przymierze. I jak jest powiedziane w Słowie Bożym, kiedy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Bóg posłał swojego Syna. Izrael wiele razy obiecywał Bogu, ale wkrótce te obietnice łamał. I tak jest często z nami. Chcemy, ale jakoś nam nie wyszło. Ja ostatnio czytałem pierwszą Księgę Królewską, całą tą księgę i tak czasem nawet z żoną rozmawialiśmy, przeważnie czytamy, kiedy już idziemy spać. Rozmawialiśmy o tym, jakie to było w tym Starym Przymierzu w Izraelu, jak to ci ludzie mieli tyle obietnic. Jeden król był bogobojny, Bóg im błogosławił, mieli pokój, mieli powodzenie. Następny wszystko to obalił, poszedł znowu inną drogą i znowu byli w niewoli, i znowu cierpieli, znowu wołali do Boga. I jak to my można powiedzieć, nie nauczyli się rozumu, że nie warto od Boga odstępować. Tyle razy obiecywali, a jednak nie byli w stanie tego dotrzymać. Jeżeli na przykład chcemy kupić coś drogiego i musimy zaciągnąć kredyt w banku, to o co zapytają? Czy masz możliwość go spłacić? Jaki masz majątek? A w ostateczności, jeżeli nie, to kto będzie twoim żyrantem? Wiecie, co to jest żyrant? To jest poręczyciel. To ktoś, kto zobowiązuje się, że jeżeli ja nie mogę czegoś spłacić, a jestem winien, to on to za mnie spłaci. Wielu ludzi przez to straciło przyjaciół. Ale jeżeli nie masz bogatego żyranta, nie dostaniesz kredytu, bo nie masz jak go spłacać. Nikt by na przykład nie sprzedał domu, człowiekowi, który nie ma grosza, ale ma dobre chęci i mówi, że spłaci. Dlatego też Bóg ze swojej strony dał nam tego gwaranta, żyranta, że jeżeli my nie możemy, On jest gotów stanąć i za nas zagwarantować. On jest gotów wziąć na siebie nasze winy, nasze przestępstwa i spłacić nasz dług. Tak samo my nie mamy możliwości zawarcia takiej umowy z Bogiem bez kogoś, kto może być gwarantem wykonania tej umowy. Ileż to razy mieliśmy dobre chęci, ale nie dotrzymywaliśmy słowa. Zawiedliśmy Boga. I kiedy tak to czytałem, przypomniało mi się słowo, które apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 19 wiersza. Ja nie będę tego już czytał, ale apostoł Paweł tam mówi, że ja chcę czynić dobrze. Mam dobre chęci. Mój wewnętrzny człowiek chce, ale wykonania brak. A więc chcę czynić dobrze, a trzyma mnie się zło. Więc nie jest z nami, mam nadzieję, aż tak źle, bo już również wtedy takie problemy mieli. Apostoł Paweł mówi, chcę czynić dobrze. Był apostołem, ale mimo tego trzyma mnie się złe. I na tym polega to nowe przymierze, kiedy stwierdzisz, że nie jesteś w stanie sobie poradzić, zwyciężyć grzechu, uwolnić się z tego jarzma, wtedy zgadzasz się na Boże warunki. Bóg posyła Wybawiciela, posyła tego gwaranta, posyła tego żyranta. Jak to wygląda? Jak możemy znaleźć się pod tym nowym przymierzem? To jest wyznanie. Jestem grzesznikiem, zgubionym i sam sobie nie mogę poradzić. Ratuj. Przyznać się, a wtedy Bóg jest w stanie i Bóg chce pomóc. Póki człowiek sam sobie radzi, póki nie potrzebuje Boga, to do Boga nie przychodzi. Ja kiedyś sobie taką z kalendarza, to było rok temu już, taką kartkę zachowałem. Taki trochę podobny to jest przykład z życia, może go przeczytam. Bardzo porządni ludzie. Król pruski Fryderyk II, on był od 1712 roku, już za życia został nazwany wielkim, ponieważ rzeczywiście był niezwykłym mężem stanu. Był lubiany i ceniony za swe sprawiedliwe rządy. Kiedy był już w podeszłym wieku, z głębokim szacunkiem zwano go starym Fryderykiem. Częstokroć przebywał wśród swoich poddanych, aby poznać ich potrzeby i troski. A ci nie bali mówić się jemu o swoich problemach. Pewnego razu król odwiedził więzienie. Rozmawiał z przebywającymi tam więźniami, chcąc dowiedzieć się, za jakie przestępstwa zostali osądzeni i jakie kary im wymierzono. Fryderyk rozmawiał z każdym z nich osobiście. Ze zdziwieniem spostrzegł, że wszyscy oni uważali się za niewinnych. Jedni twierdzili, że zostali fałszywie oskarżeni, inni, że padli ofiarą czyjegoś błędu, a jeszcze inni, że zostali osądzeni niesprawiedliwie. Król wysłuchiwał tego wszystkiego uważnie. Kiedy podszedł do kolejnego skazańca, ten siedział ze spuszczoną głową i na pytanie króla, dlaczego jesteś tak przygnębiony, człowiek odpowiedział: och, wasza wysokość, byłem i jestem łajdakiem. Najpierw, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły, uciekałem z lekcji. Później nie chciało mi się pracować, co też było powodem zmartwień moich rodziców. Z czasem stawałem się coraz bardziej nikczemny. Popadłem w długi i w końcu sięgnąłem po cudzą własność. Zrujnowałem całe swoje życie. Ach, gdybym tak mógł to wszystko naprawić, powiedział więzień z żalem. Król zwrócił się do służby więziennej i rzekł: oto jedyne przestępstwo wśród tych porządnych ludzi. Zabierzcie go stąd, żeby nie popsuł pozostałych. Więzień ten został natychmiast zwolniony i mógł rozpocząć nowe życie, inne niż dotychczas. O pozostałych stary Fryderyk powiedział: ci nic po nie mogą siedzieć dalej. Nie mają bowiem żadnego wstydu ani poczucia winy i do tego jeszcze kłamią, uważając się za niewinnych. I tak jest właśnie czasem z człowiekiem. Ja nie jestem taki zły, mi nie jest nic potrzebne, a ja sobie radzę. Boga nie potrzeba. Ale kiedy już mu naprawdę źle, to wtedy szuka pomocy. Tylko nieraz nie zdąży tej pomocy uzyskać. A więc naszym wyzwolicielem z niewoli jest Jezus Chrystus. I możemy skorzystać, jeżeli przyznamy się, że potrzebujemy, że sami sobie nie dajemy rady. W liście do Hebrajczyków 7 rozdział i 22 wiersz, króciutki wiersz jest powiedziany: o ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Bóg tak umiłował świat. Znamy ten werset, ale nie o tym mówię. Że my nie musieliśmy szukać sami tego naszego żyranta, ale On sam go znalazł. Znalazł go dla nas. Bo musiał być to taki żyrant, taki poręczyciel, który był w stanie spłacić cały dług. Nie tylko trochę, ale cały dług. I dlatego dzisiaj, jeżeli jeden grzesznik pokutuje, kiedy Bóg przebacza mu grzech, jest powiedziane, że całe niebo się raduje. Bo niebo wie, ile to kosztowało, żeby człowiek mógł być zbawiony. Jeżeli dziecko Boże zostanie wezwane przed oblicze Boże, to ten żyrant, ten poręczyciel staje i mówi: Ojcze, ja zapłaciłem za niego. On jest moim dzieckiem. Często ludzie się zastanawiają, oskarżają, kto to był winien śmierci Jezusa. Niektórzy mówią, że to Żydzi, do dzisiaj niektórzy ich za to winią. Niektórzy mówią, że to Rzymianie, bo to oni wykonali wyrok. Ale Pan Jezus powiedział, że nikt mi nie odbiera życia, tylko ja kładę jego z własnej woli, z miłości do swojego stworzenia. A obecnie, kiedy Jezus już jest w niebie, siedzi na tronie, to Bóg posłał Ducha Świętego, który jest naszym obrońcą, jest naszym pocieszycielem. I dzisiaj mamy o wiele lepszą sytuację niż wtedy. Mamy całe Słowo Boże zapisane. Mamy Ducha Świętego, który jest z nami, który może nas poprowadzić, który może nam pomóc, jeżeli Mu zaufamy i jeżeli poddamy się pod Jego kierownictwo. W Starym Testamencie już w księdze Izajasza jest powiedziane, Bóg to przewidział, że tak będzie, 59 rozdział Izajasza, 21 wiersz. Bóg mówi o sobie: co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego potomstwa, ani z ust twoich potomków, twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego. Twoje słowo i twoje błogosławieństwo nie zejdą z ust twojego potomstwa, ani z ust twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Pamiętam, że mnie uczył tego mój ojciec. Że jeżeli będziesz posłuszny Bogu, jeżeli będziesz pokorny, jeżeli będziesz bogobojny przed Bogiem, to będziesz błogosławiony ty i będzie błogosławione twoje potomstwo. I to błogosławieństwo możemy widzieć również, ja go mogę widzieć na każdy dzień. Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie On, Duch Święty, z mego weźmie, a wam oznajmi. Czyli przypomni wam wszystko, co ja powiedziałem i da wam to, co ja wam obiecałem. I to Duch Święty, który jest w naszych sercach, zmienia nas od wewnątrz. I On powoduje, że te Jego prawa, Jego przykazania nie są uciążliwe, nie są ciężkie, bo jeżeli kogoś kochamy, to jesteśmy gotowi na różne poświęcenia. I to, czego ta osoba chce, nie jest wcale trudne. Ludzie zakochani są gotowi na wiele, wiele poświęceń, wiele wyrzeczeń, wiele nawet ofiar, i to nie jest trudne. A więc jeżeli Jego prawa są w naszych sercach, jeżeli jesteśmy w Nim zakochani, to nie jest trudne, nie jest uciążliwe. To przymierze działa i ono ma moc, tych, którzy pragną i którzy chcą. Chcą być blisko Boga. On oręduje za nami, jak mówi Słowo Boże. Gdyby tak nie było, to nie byłoby nas tu dzisiaj, bo szatan znalazłby na tyle oskarżeń i to poważnych oskarżeń, żebyśmy nie mieli szans. Ale ponieważ On stale oręduje za nami, jesteśmy tu dzisiaj, możemy być dziećmi Bożymi, możemy być, czuć się usprawiedliwieni, bo On za nas zapłacił, On za nami oręduje, On za nami się wstawia. On nie objawia swojej woli czy swojego przymierza, nie rozciąga na tych, którzy nie chcą za Nim iść, nie chcą Go wykonywać. Ta tajemnica Jego przymierza jest odkryta wszystkim, którzy chcą, ale sami nie mogą sobie poradzić. Nikt nie musi być niewolnikiem grzechu, jeżeli jest uczestnikiem nowego przymierza. I to jest coś wspaniałego. Tak jak Faraon nie mógł zatrzymać w niewoli narodu izraelskiego, tak samo szatan nie może trzymać w niewoli tych, którzy weszli pod to nowe przymierze i którzy zgodzili się na warunki i przyjęli uwolnienie z rąk Jezusa Chrystusa. Ale tak jak wtedy w Egipcie, gdyby ktoś z tych Izraelitów sobie powiedział, mnie tam niepotrzebna żadna ziemia obiecana, ja tu zostaję, dobrze mi tu jest, przyzwyczaiłem się, to by tam został. Tak samo i my. Bóg nie zmusza nikogo, ale Bóg oferuje. Możesz wyjść z niewoli, możesz być wolny. On posyła wybawienie. Dzisiaj również Bóg zawiera to przymierze z tymi, którzy chcą, którzy pragną. Ale skąd wiedzieć, że jesteśmy wolni, że nie musimy być pod władzą szatana? Czy mamy coś szczególnego odczuwać? Niekoniecznie. Nie musimy nic szczególnego odczuwać, jakichś szczególnych wizji, czy objawień, czy jakieś tam uczuć mieć. Musimy uwierzyć. Tak jak kiedy przyjmujemy zbawienie. Możemy przeżywać, możemy płakać, możemy żałować naszych grzechów, możemy się cieszyć. Ale nawet jeżeli nie mamy jakiegoś specjalnego uczucia, to jest napisane, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, kto uwierzy, będzie zbawiony. I czy czujesz coś szczególnego, czy nie czujesz nic szczególnego, to jest prawdą. Jeżeli uwierzysz, możesz być wolny. A wtedy, kiedy szatan przychodzi i podsuwa jakieś swoje plany, swoje myśli czy oskarżenia, możesz śmiało powiedzieć, idź precz. Bo ja jestem pod przymierzem Jezusa Chrystusa. Jestem uwolniony i nie masz do mnie prawa. Tylko, że jeżeli on przyjdzie i podsunie jakąś taką myśl, taką ciekawostkę, jakiś grzeszek i powiesz, spróbuję. Jestem wolny, ale mogę sobie pozwolić. Wtedy na nowo możesz wpaść w niewolę. Tak jak naród izraelski, kiedy się im wydawało, że im jest źle, chcieli wracać z powrotem do Egiptu, ale nie myśleli o tym, co by ich tam spotkało. Co by ich czekało, gdyby się tam dostali? Bóg dał nam Ducha Świętego. Posłał Ducha Świętego, kiedy Jezus zasiadł na tronie. Po to, żeby przed nami otwierał Bożą świętość. Dał nam poznać, jaki jest Bóg. Dał nam poznać Bożą świętość. Nie żeby nam wszystko teraz dobrze szło, żeby nam było wesoło. Też tak może być. Ale nawet jeżeli tak nie jest, przede wszystkim Bóg dał Ducha Świętego po to, aby nas przygotować jako oblubienice na spotkanie oblubieńca. I jeżeli wtedy kapłani nie mogli wejść do miejsca najświętszego bez szczególnego oczyszczenia, to tym bardziej my nie możemy stanąć dzisiaj przed Bogiem, jeżeli nie będziemy oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie masz zwycięstwa, jesteś zniechęcony, może zasmuciłeś Pana, dzisiaj możesz Mu o tym powiedzieć. Panie, źle mi jest z tym, tak jak narodowi izraelskiemu. Przyjdź i uwolnij mnie. I uwierzyć w to, że On wysłuchuje modlitwy i możesz wyjść i być wolny. To tak jak ktoś, kto był w niewoli i został wykupiony. Bywały takie przypadki, został wykupiony przez innego. Może też jako niewolnik by był, ale spotkałby go ten poprzedni pan i kazał mu coś zrobić. On by mógł się odwrócić na pięcie i pokazać mu, ile to dla niego znaczy. Ja jestem wolny, ja już nie jestem pod twoim panowaniem. Tak samo jest z nami, jeżeli jesteśmy wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa, jeżeli to nowe przymierze ma w nas moc. Czy chcemy korzystać z tego zwycięstwa, z Jego mocy? Bóg dał nam obietnicę, a On dotrzymuje obietnic. On dotrzymuje przymierza. Kiedyś Pan Jezus przy wieczerzy, kiedy chciał umyć nogi uczniom, Piotr powiada, mnie nie będziesz nóg umywał. Nie, mnie to nie, to nie wypada. Nigdy. A Pan Jezus powiedział, jeżeli nie umyjecie, nie będziesz miał cząstki ze mną. I mówi, już jesteście czystymi dla słów, które do was mówiłem. I my również, słuchając tego słowa, jeżeli przyjmujemy go, jeżeli postępujemy zgodnie z nim, jeżeli chcemy go zastosować, to już jesteśmy czystymi dla słowa, które dzisiaj słyszymy, które Bóg nam przekazuje. Obyśmy dzisiaj otworzyli nasze serca i skorzystali z tego. Nikt z nas nie jest doskonały, ale Bóg zawarł z nami przymierze, ze mną również. I to przymierze doprowadzi mnie do Jego Królestwa. Słowo Boże nam mówi, że Bóg jest w stanie doprowadzić do końca to, co nam obiecał. On jest w stanie spełnić swoje przyrzeczenie i On go na pewno spełni. Jeżeli my wytrwamy w tym przymierzu, w tym nowym przymierzu, pod które dzisiaj możemy podlegać, to Bóg swojej części tego przymierza dotrzyma. I chciałbym, abyśmy dzisiaj to Bogu powiedzieli. Sprawdźmy siebie. Jak to jest z tym dotrzymywaniem przymierza? Jak to jest z tymi obietnicami, które mamy od Boga? Jak to jest z tym naszym chodzeniem przed obliczem Bożym? A jeżeli mamy jakieś problemy, to dzisiaj możemy, tak jak naród izraelski, zawołać do Boga i jak tam jest napisane, i Bóg ujął się za nimi. Bóg posłał Wybawiciela. I możemy wyjść z tego miejsca dzisiaj bez jakiegoś szczególnego uczucia, wiedząc o tym, że szatan nie ma do nas prawa.